Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Allah, Allah.
Będzie odcinek babski, bo Kubę zostawiłam w Poznaniu, spakowałam walizki i przyleciałam do Jordanii. Obecnie jestem w Ammanie, żeby porozmawiać o stolicy Jordanii z Jagodą. Ta dziewczyna już ponad 10 lat temu po raz pierwszy przeprowadziła się do Ammanu, gdzie przez kolejne lata pracowała w różnych organizacjach pozarządowych i dość głęboko poznała zarówno samą Jordanię, jak i jej kulturę oraz ludzi. Zdradzę wam nawet sekret, że w pewnym momencie spotykała się z pewnym przystojnym Jordańczykiem. Ten odcinek będzie zaledwie wstępem do dalszych podcastów o Jordanii, które mamy zamiar wypuścić już we wrześniu. Zapraszam was więc dziś na odcinek typowo kobiecy, ale tematyka na pewno taka nie będzie.
Nie lękajcie się jednak, jestem na posterunku i swoje 12 groszy również do tego podcastu dołożę.
Zabieramy cię w dobrą podróż po Polsce i świecie. Znajdziesz tu przygodę, slow travel i świadome podróżowanie.
A czasem i reportaż.
Ja nazywam się Kasia.
A ja Kuba. Subskrybuj ten podcast, by nie ominął ci żaden odcinek.
Znajdziesz nas na Instagramie, a jeśli cenisz sobie naszą pracę, możesz zostać naszym patronem.
Albo patronką.
Link znajdziesz w opisie. Zanim pojedziemy do Ammanu, chciałabym podziękować naszym nowym patronom, a raczej patronkom, czyli Ewie, Idzie i Magdzie. Magda nawet zwiększyła swoje wsparcie. Dziękujemy po trzykroć.
Cześć, jestem Jagoda. Po raz kolejny mieszkam w Ammanie, mimo że tego nie planowałam. I Kasia bardzo prosi, żeby wam trochę o nim opowiedzieć.
Jak prowadzi się samochód w Ammanie?
Z niesamowicie podzielną uwagą. W jeździe po Ammanie najtrudniejsze jest to, że może się zdarzyć wiele nieoczekiwanych rzeczy. I trzeba się spodziewać zmiany nadchodzącej z każdego kierunku. Kierunku wskazu się nie używa. Ja wciąż ich używam. Mam nadzieję, że mi się to nie skończy, nie odwyknę od tego. Natomiast to nie jest najbardziej chaotyczny ruch, ale na pewno trzeba mieć dobre wyczucie hamulców. Wszyscy Jordańczycy mają bardzo dobre wyczucie hamulców i uwagę na to, co się dzieje, bo nie ma żadnego szacunku dla pierwszeństwa przejazdu, a kierunkowskazy zdecydowanie są w użyciu na porządku dziennym. Czerwone światło jeszcze ma coś do powiedzenia, natomiast pasy są tylko sugestią tego,
tak, bo chyba pierwszy w ogóle nie ma tej pierwszeństwa, zupełnie.
Nie, pierwszeństwo nie i zdecydowanie warto pamiętać, że rondo jest tylko ulicą, która zmieniła kształt i wcale nie znaczy, że ktokolwiek ma tam pierwszeństwo.
Czyli kto pierwszy, ten lepszy.
Tak, natomiast odbywa się to na zasadzie takiego delikatnego wjeżdżania kawałek po kawałku, co po polsku można by było nazwać wyrycią się, natomiast wydaje mi się, że w dzisiejszym określeniem na to jest to dominowanie innych kierowców, więc należy dzielnie jechać przez siebie i zdominować drugiego kierowcę swoją determinacją i przez to uzyskać pierwszeństwo przejazdu. I to jest taka powszechna wiedza, że w momencie, kiedy ja miałam test w firmie, taki wewnętrzny, zanim dostałam auto i jechałam zgodnie z przepisami, żeby wjechać na rondo, to pan kierowca, z którym byłam na teście, powiedział, że jeśli będę tak czekać, to nigdy nie przejadę, więc żebym już jechała i po prostu przed siebie tam, gdzie powinnam i że czekanie nie należy.
No ktoś w końcu zahamuje, nie?
Albo pierwszeństwo będzie mieć większe auto, albo to bardziej pobijane, bo już ma mało do stracenia.
No w sumie tak. Ja mogłabym godzillą tak jechać, bo mam poobijaną całą
tak, no to takim, to wiadomo, że wtedy taki już nie ma nic do stracenia i też należy uważać, albo po prostu jest się bardzo dużym. Natomiast te bardzo duże auta, myślę, że po jakimś czasie przywyka się do tego, że determinacja jednak jest ważniejsza niż wielkość auta. Z moim maleńkim Peugeotem mam niesamowitą przyjemność wyprzedzać ogromne amerykańskie jeepy, które z jakiegoś powodu są uwielbiane przez część...
No właśnie, bo tutaj jest bardzo mało miejsca, nie? na ulicach w większości miejsc.
Miejsce jest, tylko miejsce jest zazwyczaj zajęte przez auta, które parkują gdziekolwiek się da, ponieważ jest zwyczaj, że parkuje się tam, gdzie się da zaparkować, więc czasem trzypasmowa ulica staje się dwupasmową ulicą. I jest to dziwny przeskok po powrocie do Europy, gdzie nigdy nie można znaleźć miejsca na zaparkowanie, bo trzeba parkować zgodnie z przepisami, a tutaj po prostu w naturalny sposób tworzą się miejsca, gdzie ludzie parkują. Generalnie starają się nie parkować przed bramami wyjazdowymi, ale nie mogę powiedzieć, że jest to też zawsze szanowana reguła. Także są dzielnice, gdzie jest bardzo wąsko i mimo, że jest bardzo wąsko i ulica byłaby dwukierunkowa, to już nie jest, ponieważ po obu stronach są zaparkowane auta. To raczej nikogo nie dziwi. Bardzo dużo się stoi na ręcznym, jeżeli ma się auto z manualną skrzyną biegów, ponieważ Amman leży na 7 wzgórzach, jak Rzym, nie liczyłam. I bardzo dużo skrzyżowań się kończy na tych wzgórzach, w związku z tym trzeba tam bardzo dzielnie czekać na swoją kolej i uważać, żeby nie stuknąć nikogo z przodu ani z tyłu, ponieważ magnes błędu jest liczony na centymetry.
A jak z ruchem? Znaczy jak z korkami?
Korki są spektakularne w środku dnia i w czwartek po południu, na koniec tygodnia pracy. Korki formują się z trzech powodów. Pierwszy jest taki, że Jordańczycy mają pewną trudność z myśleniem 500 metrów do przodu, no który pas chcą zająć. W środku dnia ten korek zazwyczaj okazuje się spowodowany tym, że policjant kieruje ruchem. To najczęściej są zjazdy albo wjazdy dróg dołączających i z jakiegoś powodu policja tu uważa, że zajęcie motocyklem jednego pasa ruchu i poganianie poprzez machanie ręką, żeby pojechało szybciej, spowoduje, że ten korek się rozładuje. No a trzeci powód, dla którego tworzą się w korki w weekendy albo wieczorem, jest taki, że młodzi Jordańczycy, mężczyźni, mają taki sposób spędzania wolnego czasu, że jeżdżą autem dookoła dzielnicy i jeżdżą autem dookoła dzielnicy.
Bena nie jest tutaj aż tak droga.
Są takie miejsca szczególnie, gdzie są ronda i które są jeszcze koło kawiarni albo w takich miejscach oświetlonych, gdzie tętni życie, więc oni po prostu po raz setny zwiedzają tą samą ulicę. Zazwyczaj jest to grupa w aucie. Więc tak, to są korki, są zdecydowanie są codziennie. Poza Ramadanem, kiedy ruch jest dużo mniejszy, to wtedy rzeczywiście jest miasto dużo bardziej przejezdne niż na co dzień.
O, samochody. Temat dla prawdziwego mężczyzny, którym przecież jestem. Skąd wziąć samochód w Jordanii? Oczywiście, tak jak wszędzie, można wypożyczyć go na lotnisku. Nie było to tanie. Nie chciałbym też tutaj mówić konkretnych cen, ponieważ ja wypożyczałem samochód w Eid, znaczy właściwie przed Eid, czyli świętem z okazji końca Ramadanu, więc wszyscy się cieszą i wszyscy uciekają z Ammanu, rozjeżdżają się po tym kraju, no więc samochodów praktycznie nie ma, znaczy ciężko je wypożyczyć u lokalnych sprzedawców w centrum Ammanu, no i na lotnisku też są mocno przebrane, także no ja zapłaciłem za to całkiem sporo. Jeździ się w mojej ocenie całkiem przyjemnie, to znaczy w porównaniu do innych krajów Bliskiego Wschodu i krajów, powiedzmy sobie, nieeuropejskich, to naprawdę, naprawdę z dużym spokojem można tam było jeździć, oczywiście mając zawsze oczy dookoła głowy, no bo nie jest to jednak Europa, nie są to nawet Włochy, gdzie też, jak wiemy, szczególnie na południu ta jazda jest dosyć specyficzna. Jeżeli zastanawiacie się, czy pożyczyć auto 4x4, czy zwykłe, to właściwie oprócz Wadi Rum nigdzie wam nie będzie potrzebne auto terenowe. Jeżeli chodzi o ceny benzyny, to były one niestety rozczarowująco nie tanie, to znaczy były odrobinę tańsze niż w Polsce, no tak oscylowały około 5 zł, a nie 3, jak było jeszcze jakiś czas temu. Przylatujemy na to lotnisko imienia królowej Alii, która była trzecią żoną króla Jordanii Husajna I i zginęła w katastrofie helikoptera. To z grubsza tak jakby nazwać u nas lotnisko Okęcie imienia Anny Janter. No więc lądujemy na tym pięknym, nowym lotnisku, w ogóle, które wyszło z pracowni Normana Fostera, jednego z najsłynniejszych architektów na świecie. No i chciałoby się dojechać jakoś do centrum, które jest oddalone o 30 km. I możemy wziąć taksówkę w cenie kilkunastu, 17 czy tam iluś JD, Jordanian Dinar, to jest waluta jordańska, razy 6 mnożymy, 6 z kawałeczkiem, więc jest to drogi biznes. Możemy wziąć autobus w cenie 3 JD, aczkolwiek ja nim nie jechałem i ponoć nie funkcjonują one tak sprawnie, jak można by to wyczytać w internecie, nie wiem, nie sprawdzałem, a większość z nas wypożyczy właśnie auto. Chociaż po Jordanii można się sprawnie poruszać bez auta, jak najbardziej, no to jednak jeżeli chcemy porobić aktywności typu canyoning, typu pustyning, no to jednak własny transport będzie tutaj niezastąpiony. A jeżeli ktoś jest miłośnikiem transportu, to Amman ma całkiem fajną atrakcję, podobno jedną z większych kolekcji pojazdów na świecie, czyli Królewskie Muzeum Motoryzacji, stworzone przez króla Abdullaha II. I jest to muzeum, które nawet dla mnie, osoby, która jest bardziej zainteresowana rowerami niż samochodami, było całkiem interesujące, między innymi możemy tam zobaczyć marsjański łazik z filmu Marsjanin, czy pojazd z Gwiezdnych Wojen, no plus dużo, dużo samochodów, którymi poruszali się tata i dziadek i pradziadek obecnego króla.
Jak można się zorientować w topografii Amanu? Jakie są dzielnice?
Mapa Amanu bardzo słabo przekłada się na orientację w terenie, bo przez wzgórza, które są bardzo strome, więc pomiędzy wzgórzem Webde i Jabal Aman na mapie wydaje się, że jest 15-20 minut na piechotę, a w rzeczywistości zajmuje to z godzinę. Jest to strome zejście i strome podejście. Natomiast topografia miasta w zasadzie takim punktem jednym orientacyjnym jest downtown, które było pierwszą, najstarszą częścią miasta. Koło downtown jest Jabal Aman i przy nim jest tak zwane pierwsze kółko.
Co to jest pierwsze kółko?
To jest rondo, które nazywa się
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Pierwsze rondo. I od pierwszego kółka zaczyna się ulica Zachran, główna ulica, która się ciągnie przez Aman, tak jakby przekroić go na pół. I kończy się to na siódmym kółku, więc jest pierwsze, drugie i tak dalej, do ósmego, w zasadzie do ósmego. Te ronda po arabsku to jest duar. Są świetny punkt orientacyjny dla taksówkarzy i generalnie w mieście. W sensie, w momencie, kiedy ktoś się mnie pyta, gdzie mieszkam, to nie mówię, że mieszkam w takiej dzielnicy, tylko między tym a tym kółkiem. Mhm. I po północnej stronie albo po południowej stronie.
Czyli liczysz od downtown na zachód?
Tak. I ta część Amanu od downtown na zachód, ten Aman zachodni, tak się go de facto określa, jest tą bogatszą częścią miasta i Aman Wschodni jest tą biedniejszą częścią miasta i jest de facto częścią nieodwiedzaną przez turystów i też niezamieszaną przez ekspatów, z dużo mniejszą ilością też dostępności różnych usług. I to w pewien sposób wiąże się z tym, jak było miasto rozwijane i to, jak wygląda też sieć komunikacyjna. Mhm. Bo większość usług, większość komunikacji jest jednak skoncentrowana tak jakby po obu stronach tej osi ulicy Zachran,
która się kończy na downtown, czyli jakby nie idzie dalej do tych wschodnich.
Tak, ona się de facto kończy na pierwszym kółku, później jest Jabal Aman, Rainbow Street i downtown, ale na tym przebiega ta oś, tak jakby oś jest między downtown, pierwszym kółkiem i później kolejnym kółkami do ósmego.
Jeżeli chcielibyśmy przejść się po takiej tradycyjnej dzielnicy, gdzie nie ma ekspatów, to wtedy jedziemy na wschód i ubieramy się bardzo konserwatywnie.
Tak i nie. Tradycyjne są też downtown i Jabal Aman. I Webde de facto, jeśli chodzi o architekturę, o historię miasta, to są dzielnice, które powstały w momencie, kiedy Aman zaczął być municipality, kiedy też stał się stolicą i kiedy nastąpił bardzo szybki rozwój miasta. Aman był w zasadzie przez stulecia dużą wioską. Mhm. Więc to są de facto stare dzielnice, natomiast ta część wschodnia jest częścią typowo mieszkalną, jest częścią trochę biedniejszą, myślę, że mogę tak powiedzieć, i na pewno po prostu mniej połączonym z miastem, więc w jakiś sposób rozwinęło się tak, że to jest część, gdzie rzeczywiście ja nie znam ani jednego obcokrajowca, który tam mieszka, i to obcokrajowca również, tu możemy się sprzeczać o pojęcia, ale kiedy myślimy o ekspatach, myślimy raczej o ludziach pracujących w dużych firmach czy w NGO-sach, ale w Amanie jest też bardzo duża społeczność filipińska, koreańska.
Oni pracują w usługach, nie?
W salonach piękności, przy sprzątaniu domu i tak dalej. I oni też de facto mieszkają w zachodnim Amanie, więc ten wschodni Aman, on jest dużo mniejszy też. On jest obszarowo dużo mniejszy i jest tam kilka zabytków, natomiast to jest głównie mieszkalna część. Architektonicznie wszystko jest podobne, tak? Aman jest po prostu miastkiem klocków. Dla mnie to są takie domki, pudełka, wszystkie w tym samym kolorze.
Rozłożone na wzgórzach i przez to jest takie piętrowe można powiedzieć, w sumie tarasowe, tak jak prawie. Ściana, no.
Tak, to jest miasto klocków Lego w pewien sposób. I więc to się wizualnie bardzo nie różni, natomiast myślę, że się różni, jeśli chodzi o dynamikę społeczną.
Większość turystów, którzy przylatują do Jordanii, jeżeli decydują się w ogóle na zwiedzanie Ammanu, to lądują w downtown. Czy ono jest naprawdę tak bardzo warte, żeby tylko ograniczyć się do tej dzielnicy?
Czy jest warte, to myślę, że jest personalne pytanie. Natomiast downtown jest dzielnicą, która jest egzotyczna dla ludzi.
Pojawia się słowo wytrych, egzotyka, czyli co masz na myśli?
Jest inna. Downtown, czyli de facto stare miasto w pewien sposób, tak jak my byśmy określili, ale tutaj też fizycznie downtown, bo jest w doku. Jest najstarszą częścią miasta, jest tradycyjną częścią miasta. Ona w pewien sposób reprezentuje stary albo stereotypowy Bliski Wschód, o którym myślimy, że ma suk, o którym myślimy, że kobiety chodzą pozakrywane, jest dużo sprzedawców ulicznych, jest mało współczesny w kwestii usług czy serwisów, jest zatłoczony.
Miasto takie mrowisko trochę, nie? Że cały czas żyje, to na ulicy wszystko.
Tak, cały czas coś się dzieje. Na pewno mi się wydaje, że ta egzotyka jest też w pewien sposób tak jakby utożsamiana z pewnym stłoczeniem.
No tak, no bo w większości starych miast arabskich, czyli chociażby, no kurczę, wszędzie dookoła, te małe uliczki, usługi na zewnątrz, to wszystko jakby się kojarzy jednoznacznie, nie?
Tak to wygląda i to koresponduje z tym, jak stare miasta, w sensie długo istniejące, wyglądają. W sensie downtown, to nie ma takiego określenia, ale stare miasto, Cytadela w Erbilu, ma bardzo podobny klimat. I to jest związane z tym, jak kiedyś funkcjonowała zabudowa i że wszystko kręciło się wokół suku. Tylko w Amanie nie ma suku. Jest targ, natomiast to nie jest suk. I downtown nie jest reprezentatywne dla Amanu. Myślę, że w pewien sposób nie jest reprezentatywne dla Jordanii. Na pewno to nie jest miejsce, na którym powinno się wyrabiać opinie na temat tego miasta. I myślę, że prawdą jest to, co niektórzy ludzie mówią, że masa Jordańczyków czy mieszkańców Amanu nie bywa w downtown. Im dłużej ja mieszkam w Amanie, tym bardziej się na tym samym łapię. Że jest taki moment, w którym ja tam nie bywam, dlatego że to jest jedyne miejsce, gdzie wiecznie jesteś traktowanym jako turysta, tylko ze względu na kolor skóry czy włosów, na wygląd. Jest taki moment, kiedy się przeskakuje z bycia turystą na bycie mieszkańcem i chciałoby się po prostu móc pójść i zrobić zakupy w sposób spokojny i bez odmawiania kupowania pamiątek. Natomiast to jest świetne miejsce, żeby kupić warzywa chociażby na targu, bo to jest tak jakby centralny targ warzywny tam. Wieczorne wyjście na downtown to jest wyjście jako turysta, a wyjście na downtown rano, żeby zrobić zakupy, to jest wyjście, gdzie ja nie usłyszę Welcome to Jordan po raz kolejny. I myślę, że zmieniło się też to, że im dłużej mieszkam, tym bardziej się zmienia też moja taka nieuświadomiona komunikacja niewerbalna, ponieważ wiem, gdzie idę, wiem, po co idę, znam na tyle język, żeby powiedzieć, co chcę. I ludzie to widzą, w sensie to, że się idzie w miejsce, które się zna, a nie, że jest się zagubionym i rozgląda na zewnątrz.
I sobie spacerujesz, czyli tak jak ja będę spacerować i podziwiasz dookoła wszystko. Łatwa zdobycz, nie?
Dużo ludzi, którzy przyjeżdża do Amanu, albo decyduje się na zostanie w hostelu w downtown, albo zostają w hotelu, który jest daleko od centrum, bo jest tanio i wtedy jak mają gdzieś przyjechać, to przyjeżdżają tylko do downtown. I to na pewno jest miejsce do odwiedzenia, szczególnie jeśli na przykład ktoś chce spróbować lokalnego jedzenia, które jest dobre, w restauracji, do której chodzą też Jordańczycy i które nie jest drogie.
Upiorny dźwięk samochodu rozwożącego butle z gazem po dzielnicach mieszkalnych Ammanu zwiastuje, że teraz ja będę mówił i będę mówił o historii. Ale najpierw może o tym gazie. Generalnie bardzo w ogóle system mieszkaniowy Ammanu to temat na dłuższą dyskusję. Wiele rzeczy działa tam inaczej niż u nas. Wiele budynków, dzielnic nawet nie jest podłączonych do jakichś centralnych sieci, więc na przykład woda musi być dostarczana beczkowozami, ustawiana na szczytach budynków, a zamiast centralnego ogrzewania jest gaz. O zimie w Omanie jeszcze powiedzą dziewczyny później, natomiast jeżeli chociażby chcemy sobie coś ugotować, no to musimy mieć butlę z gazem. No i pan codziennie jeździ i jeździ taki samochód z taką muzyką właśnie, która obwieszcza, że oto jadą butlę z gazem, wtedy się krzyczy przez okno, panie, stój pan, albo wybiega przed chałupę, no i pobiera ten gaz. Tak samo też jeżdżą sobie sprzedawcy innych rzeczy, coś tam krzyczą i to właściwie się powtarza codziennie. Także jak ktoś ma home office, no to słucha tego typu rzeczy. Ale chciałem powiedzieć o historii Ammanu, którą Kasia z właściwą sobie nonszalancją wobec historii pominęła. Tymczasem jest to zbrodnia, bo Amman to jest jedno z najstarszych miast świata. Nie mówię nawet o tym, że jest wspominane w Starym Testamencie, kiedy król Dawid podbił Rabat Ammon, czyli twierdzę Ammonitów, stolicę państwa Ammonitów, co było jakieś z grubsza 1000 lat przed naszą erą, ale ślady osadnictwa znajdowane na terenie dzisiejszego Ammanu, a konkretnie na stanowisku archeologicznym Ain Gazal, liczą sobie nawet 10 tysięcy lat i przedstawienia ludzkie również liczą sobie tysiące lat, które tam wykopywano, które to znaleziska, które to właśnie figurki ludzkie, jedne z najstarszych na świecie, czy też najstarsze, jak możemy przeczytać na ekspozycji, są do zobaczenia w Muzeum Archeologicznym na Cytadeli. I to właśnie na Cytadele radzę Wam skierować swoje kroki, jeżeli zwiedzacie Amman i w ogóle jeżeli zwiedzacie Jordanię, ponieważ jest to wzgórze z pięknym widokiem na całą stolicę. Nawet jeżeli nie interesuje Was archeologia, świątynia Herkulesa, to widok z Cytadeli na cały Amman i ten wschodni i zachodni jest naprawdę niepowtarzalny. Polecam pójść tam o zachodzie słońca. Problem polega na tym, że muzeum z reguły zamyka się przed zachodem słońca i strażnicy nas wyganiają, ale i tak dzieje się tam życie. Bo to nie jest tylko tak, że to jest misja dla turystów. Tam można spotkać dzieciaki grające w piłkę właśnie pośród ruin liczących 2000 lat. Tam można spotkać dzieciaki puszczające latawce z murów twierdzy, czyli widać, że dzieciaki nie tylko siedzą w smartfonach, ale bawią się tak, jak bawili się ich rodzice. Wreszcie można zobaczyć ten piękny spektakl, kiedy słońce oświetla jeszcze bardziej na żółto te żółte klocki, z których składa się Amman. Prawie nie widać zieleni. Gdzieś tam, jeżeli popatrzycie w jedną stronę, widać troszeczkę zieleni, jakieś budynki między zielenią, to jest Pałac Królewski. Poza tym wszystko to są te klocki w kolorze piaskowym, bo wszystkie budynki w Jordanii mają być tego koloru dekretem króla. No i one przybierają fantastyczne barwy, jeszcze takie bardziej intensywne o zachodzie słońca. Latają między nimi gołębie, puszczane właśnie wieczorem często. Także jest to bardzo, bardzo fajny, ładny spektakl. W tle powiewa gigantyczna flaga Jordanii, najwyższa na świecie, jak mówią Jordańczycy, chociaż kilka innych krajów rości sobie prawo do posiadania największej flagi na świecie, nieważne. W tle mamy też dzielnicę nowoczesnych wieżowców, to wszystko, cały ten Amman, całe te jego 2000 ostatnich lat historii możemy zobaczyć jak na dłoni. No dobrze, to teraz 10 tysięcy lat Ammanu w telegraficznym skrócie. Jest to tyle łatwe, że przez pierwsze 7 tysięcy lat nie dzieje się za wiele, a przynajmniej nie dzieje się nic historycznego, więc możemy to z grubsza pominąć. Zresztą to stanowisko, o którym mówiłem, ono jest w oddaleniu od tego historycznego, starożytnego Ammanu, na terenie metropolii Amman dzisiejszej, owszem, ale jednak w pewnym oddaleniu od amfiteatru i od tej cytadeli, które wyznaczają nam centrum starożytnego Ammanu. Około 1000 roku mamy najazd Izraelitów. Król Dawid robi porządek tutaj z Ammonitami. O biblijnych historiach zrobię jeszcze cały odcinek, bo naprawdę to, co tam w Starym Testamencie się dzieje na terenach dzisiejszej Jordanii i Izraela, to naprawdę są dzikie historie i będzie to chyba najbardziej stand-upowy odcinek w historii tego podcastu, no ale do tego jeszcze troszeczkę czasu. Ammonici sobie żyją, tak, mają tą swoją stolicę. W III wieku przed naszą erą Amman zostaje podbity przez Ptolomeusza II Filadelfosa i zostaje przemianowany na Filadelfię. A tenże Ptolomeusz był synem Ptolomeusza I, jak się nie trudno domyślić, który to był pierwszym władcą Egiptu z dynastii Ptolomeuszów i on był generałem armii Aleksandra Macedońskiego. Także od tego momentu mamy wpływy hellenistyczne, które potem zmieniają się płynnie na wpływy rzymskie. I tak Filadelfia staje się jednym z 10 miast zrzeszonych w Dekapolis. Dekapolis, jak nie trudno się domyślić, liczy 10 miast i jest to taki starożytny odpowiednik Hanzy, związku miast, które się wspierają ekonomicznie, mają tam unie swoje, celne, handlowe, wojskowe. Warto powiedzieć, że innymi znanymi miastami z Dekapolis był między innymi Damaszek, ale też Dżerasz i ruiny Dżerasz to są najlepiej zachowane ruiny, jakie chyba w życiu widziałem, a widziałem bardzo dużo, bo jestem fanem rzymskich ruin, więc wszystkim fanom ruin polecam serdecznie Dżerasz. O tym jeszcze powiemy w odcinku takim ogólnym o Jordanii. Tymczasem rozkwit Ammanu trwa w najlepsze w czasie rzymskiego panowania. Z tego okresu pochodzą budowle, które do dzisiaj możemy oglądać, czyli przede wszystkim amfiteatr, który jakby wyznacza jakieś centrum Ammanu. Przed tym amfiteatrem jest plac Haszymicki, gdzie dzieje się życie. Taki plac mógłby funkcjonować właściwie w każdym europejskim mieście. Z tego okresu pochodzi świątynia Herkulesa. To jest pierwszy, drugi wiek naszej ery wszystko. Ze świątyni Herkulesa no, zostały kolumny, które są teraz postawione i ręka no właśnie tego Herkulesa prawdopodobnie, która jest ogromna, więc możemy sobie tylko wyobrażać, jak ogromny był pomnik, który stał na szczycie Cytadeli. Jest też fontanna Nymfaneum, która również zachowała się w centrum miasta. Miasto sobie kwitło w okresie rzymskim, potem bizantyjskim, budowane były kościoły. Następnie nastąpił najazd arabski, Arabowie podbili Amman, tak samo zresztą jak cały Półwysep Arabski i było to bardzo ważne miasto, o czym świadczy chociażby pałac Umajadów, którego ruiny zachowały się właśnie na Cytadeli. Najważniejszą z tych ruin jest brama, coś co wygląda jak meczet z daleka, było bramą, która robi imponujące wrażenie i daje znowu jakieś wyobrażenie o tym, jak mógł być ogromny pałac kalifa, który stał na szczycie Cytadeli. Niestety w IX wieku Amman nawiedza trzęsienie ziemi, po którym zostaje odbudowany, ale jego rola pomalutku w ciągu stuleci maleje, no i gdzieś tam w późnym średniowieczu zostaje opuszczony prawdopodobnie i na kilkaset lat zapomniany aż do roku 1878. Prawdopodobnie przez te kilkaset lat była to nawet nie wioska, tylko w ogóle opuszczona osada i w tymże 1878 roku do Ammanu zostają sprowadzeni, uwaga, Czerkiesi. Czerkiesi, którzy pochodzą oczywiście z Kaukazu, z terenów rosyjskich, z Czerkiesji, z tego co dawniej było Czerkiesją. Dzisiaj jest taka autonomiczna republika w Rosji, Karaczajo-Czerkiesja, której to mamy 11% Czerkiesów, także nie za wiele. Obok jest Kabardo-Bałkaria, której Czerkiesów jest już w ogóle jak na lekarstwo. Karaczajo-Czerkiesja jest tak jakby nad Abchazją. Kabardo-Bałkaria jest troszeczkę bardziej w stronę Gruzji jeszcze możemy powiedzieć. No a kiedyś Czerkiesja to był bardzo duży rejon na Kaukazie. Okolice Soczi również były czerkieskie. No niestety Czerkiesi, jak to Kaukascy górale mają w zwyczaju, troszeczkę za bardzo się stawiali Rosję, na co Rosja odpowiedziała ludobójstwem. No i mówi się o 500 000 albo nawet milionie Czerkiesów, którzy zginęli podczas tego ludobójstwa albo zostali przesiedleni, uciekli do Imperium Osmańskiego, gdzie zresztą dochapali się całkiem wysokich stanowisk. I chichot historii jest taki, że kilkadziesiąt lat później pomagali w ludobójstwie Ormian. Nie tak jak Turcy, nie tak jak Kurdowie, ale również odegrali w nim swoją rolę. No bo Ormianie kojarzyli im się z Rosjanami taką piątą kolumną rosyjską. No i sułtan turecki rzucał ich to tu, to tam, kiedy byli potrzebni. No i postanowił nimi też zasiedlać tereny dzisiejszej Jordanii. Czerkieska kultura w Ammanie to jest w ogóle temat na osobną historię. Spędziliśmy z Czerkiesami bardzo fajny dzień i wieczór i przenieśliśmy się w środku stolicy jordańskiej nagle na Kaukaz, zupełnie niespodziewanie. Bo Czerkiesi zachowali do dzisiaj swoje tradycje, swoją kulturę, inne mają prawa w ogóle i mają też bardzo wysoką pozycję w społeczeństwie jordańskim. Służą między innymi w gwardii osobistej króla. Duża część z nich jest bardzo ważnymi postaciami publicznymi, szczególnie w wojsku. Bo Czerkiesi, jak sami mówią, są dobrzy w wojnie. Ale o tym jeszcze opowiemy. Ważne, żeby wiedzieć, że Amman był w końcu XIX wieku wioską wyłącznie czerkieską. Możemy zakładać, że jeżeli byli tam jacykolwiek Arabowie, to było ich bardzo, bardzo mało, a prawdopodobnie w ogóle ich nie było. I to był pewnie okres, kiedy Amman był położony na jednym wzgórzu, a właściwie nie na wzgórzu, tylko w dolinie, czyli w wadi, kanionie, tak, można powiedzieć, a Dżebel to jest wzgórze, góra, stąd Dżebel Tubkal na przykład w Maroku. Możemy to pięknie zobaczyć na zdjęciach z pierwszej połowy XX wieku, kiedy mamy amfiteatr i dookoła niego zupełnie nic, jakieś budyneczki się pojawiają w latach dwudziestych. Potem jakieś owce tam się pasą, zresztą owce się pasą do dzisiaj. Możecie znaleźć te zdjęcia u nas w storiskach poświęconych Ammanowi i na naszej stronie i w innych miejscach też możecie sobie wyszukać. Bardzo fajne porównanie, bo dzisiaj to wszystko jest oczywiście zabudowane. Kolejne wzgórza były zaludniane, w kolejnych miejscach osiedlali się ludzie. No i oczywiście był taki okres, kiedy Amman leżał na 7 wzgórzach. Dzisiaj tych wzgórz jest około 19, ale chyba tak naprawdę nikt już tego dokładnie nie wie. Sytuacja zmienia się z początkiem XX wieku, kiedy zostaje zbudowana kolej hiżazka. I kolej hiżazka to jest w ogóle fascynująca sprawa. Kolej z Damaszku do Medyny. miała kolej dojść do Mekki, żeby pielgrzymi mogli odbywać hadż, czyli tą pielgrzymkę, którą każdy muzułmanin przynajmniej raz w życiu powinien odbyć do Mekki. To był pomysł sułtana ze Stambułu oczywiście, nie tylko na to, żeby ułatwić pielgrzymom życie, ale również, żeby łatwiej przerzucać wojska i kontrolować te tereny zamieszkałe przez Arabów, które były tylko nominalnie we władzy sułtana, bo tak naprawdę Beduini rządzili się swoimi prawami, a władcą Mekki wówczas był Hussein bin Ali, czyli ojciec pierwszego króla Jordanii. O historii takiej ogólnej Jordanii to jeszcze z przyjemnością powiem, bo jest naprawdę niezwykła i o historii rodziny królewskiej. Na dzisiaj powiem tylko tyle, że Hussein bin Ali, mimo że nigdy nie był władcą nominalnie Jordanii, no to jest na tyle ważną postacią dla dynastii Haszymitów rządzącej w Jordanii, że jest na banknotach jednodinarowych. No i tenże Hussein nie zgodził się na to, żeby kolej szła do Mekki, więc doszła tylko do Medyny. A jedną ze stacji na tej trasie z Damaszku był właśnie Amman. I od tego czasu zaczyna się rozwój tej osady. Na początku właśnie małej wioski, potem troszeczkę większej wioski, aż w 1921 roku sprowadza tam się syn Husajna, Abdullah, który potem będzie królem Abdullahem I i ustanawia w Ammanie stolicę. I od tego czasu zaczyna się historia współczesnego Ammanu, coraz więcej pojawia się Beduinów, wioska zmienia swój charakter na miasteczko, miasteczko czerkiesko-arabskie, potem głównie arabskie, potem wybucha wojna o niepodległość Izraela i uchodźcy z Palestyny sprowadzają się do Jordanii, głównie właśnie do Ammanu, jest ich coraz więcej, bo są kolejne wojny i kolejne fale uchodźców. No także dzisiaj część Ammanu to są były obozy dla uchodźców właśnie z Palestyny. No i dzisiaj w Ammanie, tak jak i w całej Jordanii, Palestyńczycy stanowią większość. Ale znowu, kto jest Palestyńczykiem, a kto Jordańczykiem i czy takie rozróżnienie w ogóle ma sens? O tym porozmawiamy sobie w odcinku pod tytułem Zrozumieć Araba. Ale będzie to za parę miesięcy.
Co jest poza? Bo w sumie to musi być zupełnie co innego, nie?
Amman się różni pomiędzy dzielnicami. Poza downtown jest Jabal Amman. Ona była w zasadzie pierwszą taką wysoko rozwiniętą dzielnicą Amanu jako stolicy i gdzie kiedyś się wprowadzała ówczesna elita.
To jest jedno ze wzgórz.
Tak, to jest tak jakby w momencie, kiedy dolina, w której leży downtown, wspina się na wzgórzu, to zaczyna się Jabal Amman i zaczyna się od wschodu. Pośrodku tego wzgórza jest Rainbow Street, które kończy się na pierwszym kółku i de facto Jabal Amman dalej kontynuuje do drugiego, w zasadzie do trzeciego kółka.
Rainbow Street jest jedną z w sumie chyba najbardziej znaną wśród turystów ulicą.
Rainbow jest takim turystycznym landmarkiem i wydaje mi się, że przez długi czas było jedynym miejscem poza downtown, gdzie ludzie trafiali. Nie do końca potrafię powiedzieć dlaczego, w sensie ona na pewno architektonicznie jest to stary Amman. W tym momencie jest jeszcze sporo lokalnych różnych usług i na pewno jest Jabal Amman jest zamieszkiwane przez w tym momencie mieszaninę Jordańczyków rodzin, które zawsze tam były i jest tam trochę bardziej luksusowych, odremontowanych mieszkań do wynajmu, które zazwyczaj zajmują wtedy obcokrajowcy, ale jest to zbalansowane i Rainbow dalej, i Jabal Amman i Rainbow dalej są miejscem, gdzie w weekend czy wieczorem pojadą Jordańczycy. Jednocześnie się rozwijały coraz bardziej te regiony przy kolejnych kółkach, 7-8, gdzie dalej się buduje, między 7-8 kółkiem dalej jest bardzo dużo nowych budynków i tam na przykład powstał kolejny kompleks taki handlowy, Swefie Village.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
I cała też taka dzielnica handlowa, a za 8 kółkiem jest droga, która spełnia funkcję obwodnicy, przy których są ogromne centra handlowe, bo to jest Bliski Wschód, w którym, w sensie trochę jak, myślę, że w Polsce też tak trochę jest, ale centra handlowe w Polsce nie mają aż takiego statusu. Na Bliskim Wschodzie jednak centra handlowe są duże i często, o dziwo, są koło siebie i zazwyczaj są pełne. Jest to swego rodzaju fenomen i ludzie też tam spędzają czas, w sensie jest tam...
No, jest tam klimatyzacja, czyli przez połowę roku temperatura jest idealna.
Tak, i jest to, ale jest to też dobre miejsce, w sensie jest to neutralne miejsce na spotkania. Jest to miejsce, które jest publiczne, a jednocześnie, które w jakiś sposób jest też, myślę, że bezpieczne. Tak jakby można to analizować. Natomiast niepodważalne jest to, że shopping mole są popularne w tym regionie.
Na Amman psiaczą wszyscy, którzy przyjeżdżają, a raczej ogromna większość turystów. Wydaje mi się, że chodzi tutaj szczególnie o komunikację. Możesz powiedzieć coś więcej o tym?
Żółte taksówki były tu długo, nie wiem jak długo, ale długo. Są jednym z podstawowych środków de facto komunikacji, bo są żółte taksówki, które jeżdżą na tej zasadzie co w Polsce. Są białe taksówki, które jeżdżą po wyznaczonej trasie i zabierają tylu pasażerów, ile się zmieści i są dużo tańsze, ale one nie zjeżdżają z wyznaczonej trasy, czyli to jest tak jakby autobus wielkości taksówki.
No właśnie pytanie ile osobowe, nie chcę wiedzieć.
Znaczy nie, to są auta takie osobowe.
Więc tam, taka czwórka.
Tak, wejdzie. Piątka. W mieście minibusów de facto nie ma, minibusy są poza miastem. Jest autobus, 10 lat temu dojazd gdziekolwiek autobusem. Przygodą to jest mało powiedziane, że był samo w sobie.
Myślę, że dniową wycieczką.
Był wycieczką. Na pewno to się zmieniło, ale dalej to nie jest główny transport. Większość Jordańczyków w Amanie, Amańczyków, posiada auta. Dlatego,
no tak,
że jest,
no to widać
bez
wszędzie,
auta
nie?
Jest jak bez ręki. Kiedy ja mieszkałam tu bez auta, to jest zamykanie się w dzielnicy, w której się mieszka, bo jest się cały czas zależnym od taksówek, które są tanie. Taksówka żółta na większości dojazdów to będą 1-2 dinary. I to jest taka cena, która...
Czyli 1-2 dinary to w tym momencie około 12 zł.
I przełożenie będzie takie, że w Amanie półlitrowa butelka wody kosztuje pół dinara. Poza Amanem kosztuje dużo mniej, w Amanie pół dinara. Czyli to są dwie duże butelki wody mineralnej za powiedzmy 15-20 minutowy przejazd. I to jest na tyle niski koszt, że pani, która sprząta w domu i zarabia 5 dinarów na godzinę, dojeżdża też taksówką i to powiedzmy wlicza sobie
w koszty. To jest
w
ogóle bardzo ciekawe, nie? No bo jeżeli chcemy się dostać między dzielnicami, nie jest w ogóle przyjazny pieszym ani rowerzystom.
Nie jest przyjazny pieszym, zdecydowanie, ani rowerzystom. Są obszary, w których można się poruszać pieszo wewnątrz dzielnic, natomiast to jest też miasto, które jest rozległe. Ono wydaje się mniejsze, bo się cały czas poruszamy autem.
Ale wystarczyłoby się przejść pomiędzy pierwszym a piątym kółkiem, żeby spędzić cały dzień.
Tak, prawdopodobnie to zajmie 2-3 godziny.
No i do tego jeszcze na dodatek umarlibyśmy od klaksonów taksówkarzy, którzy chcieliby nas zabrać. Nie?
Oczywiście, tak. Nawet w regionach, które posiadają chodniki,
szerokie. Bo to nie jest taka oczywistość.
Tak, szerokie. Te krawężniki wysokie w jakiś sposób wydają się uzasadnione, biorąc pod uwagę, gdyby były niskie, to auta by na nich stały.
Tak, no, cały czas, nie? Wiadomo.
Natomiast nawet tam, gdzie są takie dzielnice, gdzie są bardzo ładne chodniki i szerokie drogi, to z jakiegoś powodu, którego niestety albo stety nie jestem w stanie wyjaśnić, są posadzone drzewa w środku.
Tak, dokładnie w środku, także musisz uważać, jak idziesz, nie?
Jak ktoś kiedyś rozwiąże zagadkę, dlaczego tak jest, to ja bardzo chętnie bym usłyszała odpowiedź, ponieważ Jordańczycy też nie potrafią tego wytłumaczyć. I to jest podobna zagadka jak to, dlaczego ludzie zarówno w Jordanii dużo mniej, bo w Jordanii jest problem z wodą, jak i na przykład w irackim Kurdystanie, oblewają wodą chodniki.
Tak, tak, tak.
Ale oni ich nie myją, polewają wodą.
Mi się wydawało zawsze, że to chodzi o to, żeby po prostu nie było tak gorąco i żeby powietrze nie było tak suche.
Pytałam, próbowałam się dowiedzieć, niestety nie stoi na zagadek Bliskiego Wschodu po prostu. Natomiast w Jordanii to już jest raczej rzadkie, dlatego że jest problem z wodą w regionie.
Powiedz swoją historię z Łebdę.
Łebdę to jest dzielnica, która ma umiarkowanie może wąską zabudowę, taką typ domki jednorodzinne i niezbyt wysokie budynki.
Niezbyt wysokie budynki to takie 3-4
piętra. I która ma chodniki i jest taką walkable.
Tak, ale to nie jest tak, że te chodniki to, wiecie, 1,5 metra, nie? Tylko to takie 90 centymetrów, plus do tego trzeba dodać drzewo po środku.
No tak, ale w Amanie to jest kwalifikuje się jako dzielnicy dobrą dochodzenia. Poza tym w praktyce chodzi się po prostu po tej ulicy, bo nie ma dużego ruchu. Już wówczas były chyba 2 galerie sztuki i były chyba 3 albo 4 miejsca, gdzie można było się napić alkoholu. To tak jakby się toczyło swoim powolnym rytmem. Natomiast zmiana, która zaszła między tym 2013 a teraz, to jest to, że teraz mamy 4 knajpki sushi, dodatkowo 2 azjatyckie, wszystkie z ogromnymi neonami. Niektórzy uważają, że Łebdę jest dzielnicą, która pokazuje liberalizację Amanu. Jeżeli w Polsce chodzenie pod most i picie wina z ukrycia przed rodzicami byłoby liberalizacją, to tak, ale wydaje mi się, że nie. Z całą tą zmianą pojawiło się po prostu też dużo nowych fast foodów. Zaczęło być bardziej powszechne, że można przyjść trochę inaczej, trochę bardziej odważnie ubranym, odkrytym, z odsłoniętym, nie wiem, brzuchem czy plecami. W wielu miejscach w Jordanii czy nawet w Amanie byłoby to źle widziane. A mnie też personalnie bardzo tak sentymentalnie szkoda wszystkich małych piekarni, biznesów, które tam kiedyś istniały, bo ich miejsce zajęły fast foody, zajęły lodziarnie, zajęły...
I suszarnie.
Dry clean chyba było wcześniej, ale to w większości właśnie są gastronomiczne albo takie sklepy, które sprzedają wszystko i nic.
W takim razie, gdzie znajdziemy mieszkańców Amanu? Gdzie oni pójdą, żeby coś zjeść? To gdzie spotkamy
Amańczyków, mieszkańców Amanu? To, gdzie ludzie wychodzą, zależy w dużej mierze od tego, w której części miasta mieszkają, ale też w dużej mierze od tego, z jakiej bańki społecznej są. Jordania jest społeczeństwem klanowym, ma kilka różnych warstw, jeśli chodzi o zamożność i pewne koneksje. Pomiędzy tymi warstwami są pewne bańki i informacje są przekazywane bardzo przez takie sieci społeczne. Bardzo dużo informacji jest przekazywanych przez grupy WhatsAppowe.
Czyli jest to dość mocno ekskluzywne.
Ekskluzywne, ale nie w kwestii, niekoniecznie w kwestii finansowej.
To jest w ogóle bardzo ciekawe, bo w Polsce i generalnie w Europie często bardzo ważną rzeczą są właśnie te pieniądze, które sprawiają, że możesz pójść gdzieś, albo nie możesz, a tutaj czy jesteś w odpowiedniej bańce i dojdziesz do informacji.
Ale również masz pieniądze, dlatego że twoja bańka najczęściej jest plus minus w twoim zakresie finansowym. Znaczna część społeczeństwa jednak zarabia niezbyt dużo.
Czy jesteś w ogóle w stanie określić, jakie to są liczby, czy ja to sprawdzę później i to powiem?
A tymczasem zrobiłem to ja i ja to powiem. Jagoda poczyniła bardzo dużo zastrzeżeń, jak trudne jest ocenianie zamożności Jordańczyków, jak trudne jest uśrednianie jakiejkolwiek tutaj. I to jest oczywiście prawda, to zawsze jest bardzo trudne, dlatego posługujemy się takimi narzędziami, które są oczywiście niedoskonałe i nie odzwierciedlają dobrze zawsze sytuacji materialnej Jordańczyków, ale dają jakieś tam wyobrażenie i pozwalają jakoś nam tam się porównywać. To tak samo jak w Polsce, jeżeli u nas średnia pensja jest 6 tysięcy złotych, gdzieś tam coś koło tego, no to oczywiście wiemy, że nie znaczy to, że średnio Polak zarabia 6 tysięcy złotych, tak, a czy też, że przeciętny Polak zarabia 6 tysięcy złotych, tylko że jest to jakoś tam uśrednione. Nie będziemy w to teraz wnikać. Jest coś takiego jak dochód per capita, czyli parytet siły nabywczej. Jest to taki wskaźnik, który uwzględnia siły nabywczą ludności, czyli jaki koszyk dóbr możemy sobie kupić za określoną sumę pieniędzy. No i to daje nam jakiś obraz do porównania między Polską a Jordanią. No i tak PKB per capita w roku 2018 był w Polsce 32 tysiące dolarów prawie, a w Jordanii 9,5 tysiąca niecałe dolarów, co stawia Polskę na 45. miejscu na świecie, a Jordanię na miejscu 114. I o ile w Polsce mimo pandemii sytuacja właściwie się poprawia, to w Jordanii ze względu na liczne problemy wynikające również z pandemii i uchodźców sytuacja się nie poprawia. Jeżeli chodzi o średnie wynagrodzenie netto, to wygląda zupełnie inaczej, bo jest to 31 tysięcy dolarów. Najbardziej typowe wynagrodzenie w Jordanii to jest 17 tysięcy dolarów. To jest właściwie bardzo, bardzo porównywalne do Polski, ale oczywiście do tych danych trzeba podchodzić bardzo ostrożnie. My mamy tutaj ten Amman, który jest wyspą bogactwa w biednej Jordanii i to też w tej wyspie bogactwa są poszczególne wysepki bogactwa. No i jest tutaj dużo drożej niż w Polsce, tak? Także może pomijając tą benzynę, to właściwie wszystko jest droższe w Ammanie. Jeżeli chodzi o prowincję, jest inaczej. Także nominalnie niby zarabiamy tyle samo, no ale de facto my Polacy możemy za te same pieniądze kupić około 3 razy więcej.
Najbogatsi Amańczycy, ich życie w zasadzie jest niewidoczne dla wszystkich innych. W sensie możemy widzieć, jakie ktoś ma auto, ale prawdopodobnie nigdy nie wylądujemy w tej samej restauracji. I te różnice są duże. W sensie są Jordańczycy, ich wyjście z rodziną, żeby zjeść na zewnątrz, to będzie wyjście do lokalu, gdzie będzie falafel, hummus i kilka podstawowych produktów i to zamknie się w kilku dinarach. A są ludzie, którzy wyjdą i wydają 100, 150, 200 dinarów na jedno wyjście do restauracji. I to się dzieje na małym obszarze. Jest bardzo małe połączenie między tymi
grupami.
No właśnie,
grupami. Bo to jest bardzo ciekawe, że te grupy są tak bardzo od siebie odległe, nie? I że na tak małej przestrzeni się nie przenikają w ogóle.
Tak, i to jest związane z jednej strony z tym, jak miasto jest zamieszkane, ale też z systemem edukacji, który się bardzo zmienił w ciągu ostatnich 10-20 lat i w tym momencie jest, powiedziałabym, pewna segregacja ekonomiczna między szkołami. I później jest to związane z różnymi koneksjami. A poza tym do Jordanii docierało kilka fal migracji. Tak jak my na przykład myślimy w Europie o uchodźcach przez pryzmat ekonomiczny. Natomiast do Jordanii tak naprawdę przybyły trzy fale uchodźców. Pierwsza to byli Palestyńczycy, którzy wywarli bardzo duży wpływ na to, jak wygląda teraz to państwo i utrzymują bardzo silnie swoją tożsamość. Drugą falą byli Irakijczycy, którzy w latach 90. i po roku 2000-2003 to byli zamożni Irakijczycy i
chcieli żyć dobrze.
Jednocześnie mieli fundusze, które mogli tu zainwestować. I to też wpłynęło na to, jak to miasto wygląda i te rodziny dalej tutaj żyją. No i ostatnią falą byli Syryjczycy, którzy nie mieli tego zaplecza ekonomicznego przyjeżdżając tutaj. To też wpływa na to, jak funkcjonują te warstwy społeczne. A poza tym, to co już mówiłam, to miasto się rozwinęło bardzo, bardzo, bardzo szybko. 100 lat na rozwój do miasta, które ma teraz 4 miliony. To jest szybki skok i to jest miasto, które cały czas rośnie, które cały czas się zmienia i które w jakiś sposób, myślę, że tożsamość się też w pewien sposób zmienia i na pewno to jest przypadek Aman i reszta Jordanii. Tak jakby są takie kraje, w których jest stolica i reszta kraju. Jordania na pewno jest tym przypadkiem.
No tak, no bo jak przebywamy w danym środowisku i w jakiś sposób myślimy, to wydaje nam się, że wszyscy tak myślą, nie? Powiedzmy, że przelatuję do Jordanii i nie mam pojęcia, gdzie przelatuję. Powiedz mi, jak mam się ubrać?
Najlepszy zestaw, niezależnie od płci, długie spodnie i t-shirt. Zasadniczo nie ma dużych obostrzeń, nie ma problemów, natomiast krótkie spodnie żadnej płci nie są wszędzie dobrze widziane. Przy aktywnościach sportowych albo outdoorowych u mężczyzn krótkie spodnie do okolic kolana są okej. Okay. Dla kobiet raczej też i krótki rękaw, raczej niż nie szeleczki i to się de facto tyczy obu płci. Tutaj dużych różnic nie ma i powiedziałabym, że raczej tyle. Dekolty odpadają, głęboko wycięte dekolty odpadają, czy bardzo odsłonięte plecy. I w zasadzie to byłby standard. Nie ma bardzo dużej presji w kwestii tego, czy to są ciuchy bardziej luźne, czy obcisłe. Jeśli to są bardziej konserwatywne regiony, to raczej powiedziałabym, że luźniejszy ubiór. Znowu obydwu płci. Myślę, że mężczyzna w obcisłych leggingsach na konserwatywnej wiosce w Jordanii wzbudziłby duże zainteresowanie. Jordańczycy bardzo rzadko widać, że poza chłopcami ktoś będzie nosił krótkie spodnie i coś innego niż t-shirt albo koszula. Natomiast Jordanki rzeczywiście pojawiają się czasem w różnego rodzaju lokalach gastronomicznych czy rozrywkowych w krótszych czy obcisłych sukienkach. Dekolty raczej nie są powszechne, ewentualnie odsłonięte ramiona lub plecy, ale one tak nie chodzą po ulicy. One najczęściej dojeżdżają tam autem i są to po prostu wybrane miejsca, gdzie taki strój jest okej, okay, natomiast na pewno nie polecałabym go na zwiedzanie. I wydaje mi się, że to jest często powracające pytanie, bo pamiętam, że widząc moje zdjęcia z Jordanii, znajomi się dziwili, że byłam w krótkim rękawku czy w spódnicy do kolana, natomiast to jest jak najbardziej okej. Okay. Ważne, żeby nie przekraczać tych pewnych linii typu głęboki dekolt czy spodenki do połowy uda.
Jak wygląda życie kobiety w Jordanii? I ja wiem, że tutaj to jest bardzo dużo uogólnienie i trochę naiwne, no bo inaczej będzie wyglądało życie tradycyjnej rodzinie w Amanie, albo w bogatej rodzinie w Amanie, czy też na prowincji, nie? Ale są pewne wspólne elementy, tak mi się wydaje, związane właśnie z kulturą i z religią również.
Znam Jordanki, mam przyjaciółki Jordanki, które prowadzą życie, które nie różni się bardzo od naszego. Mam koleżankę, która chodzi na lekcje tańca na róże, uprawia wszystkie rodzaje sporty, podróżuje sama za granicę, a jednocześnie jest praktykującą muzułmanką, jest osobą, która pochodzi z rodziny, która nie jest bardzo konserwatywna, ale też nie jest najbardziej liberalna, a jednocześnie znam dziewczyny, pracuję z dziewczynami, które mimo chęci robienia dużej ilości rzeczy i chęci takiego przysłowiowego wyrwania się, nie mogą wyjść z domu poza pracą.
To znaczy, że rodzina kontroluje każde ich wyjście?
Tak. To zdarza się również wewnątrz jednej rodziny, że w zależności, wiadomo, jakie są relacje pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny, może być tak, że ktoś jest bardziej spolegliwy, i na to przystanie, a ktoś jest bardziej skłonny mierzyć się z różnymi sprzeczkami czy z różnymi napięciami w rodzinie i będzie próbował łamać te pewne reguły. To się dzieje i to jest to samo miasto, to jest ten sam region i na pewno są też Jordanki, które mają jeszcze bardziej restrykcyjne zasady nałożone przez rodziny. I to są głównie zasady nałożone przez rodziny, dlatego że de facto ani religia nie zabrania pracy zawodowej czy żadnych aktywności. Społeczeństwo w tym momencie powiedziałabym, że raczej też je akceptuje. Natomiast bardzo dużo takich przekonań, zasad co do reguł istnieje gdzieś w rodzinach, klanach też. I tak naprawdę Jordańczycy są bardzo podobni w tej kwestii do katolików w Europie.
A to w ogóle ciekawe, nie?
To jest bardzo ciekawe i wiem, że nie wszystkim będzie to się podobać, co powiem. I to się również nie zawsze podoba Jordańczykom, ale tak to trochę wygląda, że to jak ktoś bardzo jest zaangażowany religijnie czy wierzący, jak bardzo jest konserwatywny i jakie są pewne ograniczenia związane z płcią, niekoniecznie są ze sobą związane. Mhm. Natomiast to, co się powtarza, rodziny, które najczęściej mają więcej ograniczeń, są też rodziny, które bardzo zwracają uwagę na to, co inni powiedzą, albo które uważają, że coś jest społecznie nieakceptowalne, co niekoniecznie pokrywa się z rzeczywistością. I mnie to bardziej przypomina pewną mentalność istniejącą w społeczeństwie, w takich podgrupach społecznych na temat tego, czy to jest okej w Polsce, żeby dziewczyna sama wracała z imprezy o 23, albo żeby wyjechała na studia do dużego miasta i mieszkała sama, albo z chłopakiem przed ślubem, czy to jest okej, czy nie. Ja znam rodziny, w których ta osoba bardziej liberalna, rodzic bardziej liberalny jest rodzicem praktykującym, rodzic bardziej restrykcyjny jest rodzicem niereligijnym, ale rodzicem, który chce mieć kontrolę. Pozycja kobiety tutaj w społeczeństwie jest trudna, jest dużo trudniejsza niż mężczyzny, ale nie jest to czarno-biały schemat, który można zrzucić na religię. Myślę, że jest to dużo bardziej związane z tym, że jest to społeczeństwo, które przeniosło się do miasta. Nie chcę powiedzieć ze wsi do miasta, bo tak jakby to nie jest tutaj...
No tak, ale już wiemy, że nastąpił bardzo duży skok i w bardzo krótkim czasie zmieniło się diametralnie
zmienił się tryb życia. Zmienił się tryb życia, zmienił się sposób otrzymywania dochodu i zmieniły się relacje społeczne. I to jest ta zmiana, która w pewien sposób niekoniecznie idzie w tym samym tempie ekonomicznie, co kulturowo albo obyczajowo. Niezależnie od tego, czy Jordanki są z bardziej zamożnej rodziny, czy z mniej, czy pracują zawodowo, czy nie pracują. Jest bardzo dużo rzeczy związanych z płcią, którą się wciąż muszą mierzyć i są to podobne mechanizmy czy zjawiska jak gdzie indziej na świecie, ale myślę, że są dużo trudniejsze niż na przykład w Polsce i to jest związane z oceną wyglądu, która jest tutaj bardzo duża, od obu płci, w sensie kobiety oceniające kobiety, mężczyzni oceniający kobiety. Profesjonalizm w pracy, który będzie też oceniany przez pryzmat w płci, sposób wyrażania się, komunikacja niewerbalna. Jest pewne oczekiwanie tutaj kobiety też, która będzie uśmiechnięta znowu. To nie jest tylko typowe dla Jordanii, ale na pewno to tu istnieje. Bardzo dużo dziewczyn z Europy Wschodniej przechodzi przez ten proces pogodzenia się z tym, że nasza komunikacja niewerbalna jest bardzo różna od tej założonej jordańskiej i że po prostu oni do końca wiedzą, jak od nas odbierać. I ta dynamika społeczna, w której rzeczywiście przestrzeń publiczna jest przestrzenią męską, tak? Jest polityka, jest dominowana przez mężczyzn i wiele innych sektorów i myślę, że mają dużo więcej kłód pod nogi i przeszkód niż mimo wszystko mają Europejki.
Co cię zaskoczyło w Jordanii?
Zawsze ludzi zaskakuje, kiedy im mówię, że w środku miasta jest browar kraftowy.
Z rozmów, które przeprowadzałam, wynikało, że ludzie wiedzą o browarze, który jest poza.
Tak, bo jest dłużej. To jest browar, który jest dłużej, o który bardzo długo się starali o pozwolenie. Z czym wiąże się ciekawa historia. Nie ręczę, że jest prawdziwa, ponieważ powiedział mi ją ktoś ze znajomych Jordańczyków, który pewnie usłyszał od kogoś ze znajomych z Jordańczyków.
Możemy powiedzieć, jako urban legend.
Ów chłopak czy mężczyzna starał się o to, żeby mógł legalnie otworzyć ten browar przez długie lata. I któregoś dnia na spotkaniu rodzinnym, takim rozległej rodziny, takim wręcz klanowym, pojawił się gdzieś ten temat, z którym z wujków i ten wujek powiedział, ale jak to nigdy mi nie powiedziałeś o tym swoim planie, przecież ja mógłbym ci pomóc. No i po kilku dniach to pozwolenie się pojawiło.
Czyli znowu przysługa?
Jordańskie łasta, tak. Typowo jordańskie łasta, więc to jest browar Fuhejs. Zaznaczam, nie wiem, czy ta historia jest prawdziwa, natomiast na pewno brzmi prawdopodobnie.
No jest w takim klimacie jordańskim, nie?
Zdecydowanie tak. I to jest browar, który istnieje od długich kilku lat i w tym momencie już można kupić ich butelkowane piwo w sporej ilości sklepów z alkoholem i w sporej ilości knajp. I drugi browar, który istnieje dużo krócej, jest w środku miasta. I oni robią piwo kraftowe, które sprzedają tylko i wyłącznie na miejscu, ale sprzedają też na wynos. Bardzo polecam Red Ale.
Czy jest jeszcze coś, co zaskakuje ludzi?
Myślę, że jest bardziej chillowa, niż ludziom się wydaje. Jest bardziej taka easy going, że nie muszą się stresować tym, co robią, jak są ubrani, że łatwo nawiązują kontakt z ludźmi. Jak bardzo Jordańczycy są gościnni, to cały czas zaskakuje ludzi, którzy przyjeżdżają. I myślę, że też zaskakuje ludzi to, jak ładna jest Jordania. Ogromnie zaskakuje ludzi to, kiedy pokazuje im północ, która jest niesamowicie zielona na wiosnę. Jest takim Beskidem Jordanii i ma piękne wzgórza i mnóstwo kwiatów. Bo wydaje mi się, że Jordania to jest tylko i wyłącznie pustynia.
Ta wiosna kończy się pod koniec kwietnia, prawda?
Marzec jest chyba taki najbardziej powtarzalny, stabilny. Marzec, kwiecień generalnie, ale zależy od roku, bo to jest bardzo, bardzo, bardzo uzależnione od opadów i to nie tylko tego, jak duże są, ale też jak intensywne i przez jak długi czas. I jeszcze zaskakuje ludzi, że rosną kwiaty na pustyni, ale to tylko po deszczu albo po śniegu.
No właśnie, śnieg?
Śnieg. O, to też zaskakuje ludzi.
No.
W Jordanii pada śnieg.
Ale chyba w Amanie tylko, co?
Nie, nie tylko w Amanie. W Amanie pada, w Jordanii generalnie pada śnieg tak średnio co 2 lata. Nie wiem skąd to wynika, z jakiego, dlaczego tak wychodzi, ale mniej więcej tak co 2-3 lata jest śnieg. Czasem to są 2 dni, czasem to jest tydzień. W Amanie jest prawie za każdym razem, jeżeli pada, bo Aman jest na około 1100-1200.
Serio?
Tak.
W ogóle się nie czuję tego.
Czuję się w zimie, kiedy jest zimno przenikające do kości. Mimo, że jest tylko na przykład 5 stopni, ale czuję się jakby było minus 5. Aman jest wysoko położony, ale jest też, kiedy pada śnieg, pada też na Wadi Rum.
Ale to musi być fajny widok.
Jest przepięknie, a poza tym po śniegu na Wadi Rum piasek jest tak twardy jak na plaży zaraz po odpływie. Więc kiedyś nawet wybraliśmy się na przejażdżkę rowerami. I śnieg w Jordanii jest zawsze... Wszyscy się cieszą z tego powodu.
W ogóle ja sobie nie wyobrażam jazdy po tych górkach w śniegu. Sorry, ale jakby zupełnie nie. I nawet chodzenie po nich, to ja nie wiem, jak oni sobie tutaj radzą.
To jest właściwe wyobrażenie, więc rząd jordański uważam, że zrobił ogromny postęp w komunikacji ze społeczeństwem, kiedy są prognozowane opady śniegu i to polega głównie na tym, że bardzo wszystkich proszą o pozostanie w domach, kiedy jest zapowiadany duży opad śniegu, bo tutaj śnieg nigdy nie pruszy. Jeżeli spada, to spada 20 cm albo pół metra śniegu w ciągu kilku godzin, bo przechodzi front. Oni w tym momencie mają dość silną kampanię informacyjną, która prosi ludzi, żeby zostali w domach, dlatego że większość osób nie ma opon zimowych.
Ciężko by było tu mieć opony zimowe, no.
Nie mają zielonego pojęcia, jak jeździć, kiedy jest mokro albo ślisko, nie mówiąc o oblodzeniu, a Aman nie jest płaski. W związku z tym co roku mniej więcej powtarza się ta sama historia. Zmienia się nasilenie. Czyli jeśli komunikacja jest lepsza, to jest trochę lepiej, ale generalnie można być pewnym tego, że będzie ileś aut, które będą się ześlizgiwać do tyłu na wzgórzach. W tym roku przegapiłam ten największy opad, ale w zeszłym roku miałam taką przyjemność jechania w czasie śnieżycy na świeżo spadłym śniegu. Dwa największe zagrożenia to nie jest śnieg, tylko to są auta, które próbują wjechać na górę, ale zsuwają się do tyłu, bo albo nie wiedzą jak, albo nie mają opon dobrych, albo mają napęd taki, że nie mogą ruszyć i się zakopują i boksują.
Wystarczy nie mieć 4x4, nie? Żeby mieć naprawdę duży problem.
A drugie zagrożenie to są piesi, którzy pojawiają się na ulicy, żeby ulepić bałwany albo grać śnieżki i mają zerową świadomość tego, że wydłuża się droga hamowania. I to są tak jakby dwie najtrudniejsze rzeczy w momencie, kiedy jest opad śniegu i co roku jest sytuacja na nieszczęście taka, że karetki nie mogą dojechać do ludzi, że są wypadki i że te służby mają problem z dotarciem do ludzi. No ja zawsze mówię, że zima w Jordanii nie zaskakuje drogowców, ponieważ nie ma drogowców. No i odśnieżanie, oni nie mają takiego pługu do odśnieżania i odśnieżają najczęściej taką koparką z łyżką. I jak ta łyżka jest zbyt nisko, to trze o asfalt i sypią się iskry, więc jest to dość spektakularne. No ale trwa to tylko kilka dni.
I kiedy spadnie śnieg, to też król jest zadowolony, bo może się popisać. Są takie filmiki w internecie, gdzie król osobiście tymi ręcyma razem ze swoimi ochroniarzami wypycha auta obywateli z zasp śniegowych w centrum Ammanu. Także jest to bardzo dobre działanie PR-owe. No i co? No i dziewczyny zapomniały się pożegnać. Także dopełniam w ich imieniu reguł savoir vivre, mówiąc do widzenia, ale zanim powiem do widzenia, to muszę wam powiedzieć, że Jordanię odwiedzam od dobrych paru lat i chciałem wam opowiedzieć o niej już tak naprawdę w jednym z pierwszych odcinków Dobrej Podróży, ale Kasia mi zabroniła, mówiąc, że to nie jest tak, że ja sobie tylko jeżdżę, a ona nie i dopóki ona nie pojedzie, to nie będziemy o tym opowiadać. No i tak też się stało. Więc teraz Kasia pojechała najpierw sama, potem doleciałem do niej. No i nagraliśmy dla was bardzo dużo materiału z Jordanii. Więc tak jak Kasia powiedziała na początku, to jest zaledwie pierwszy z serii odcinków jordańskich. Pomyśleliśmy tylko, że lepszym czasem na ich nadawanie będzie wrzesień, kiedy zaczyna się dobry czas na odwiedzanie Bliskiego Wschodu. No ponieważ ktoś, kto wybiera się w lipcu czy sierpniu na Bliski Wschód, no jest moim zdaniem co najmniej masochistą, jeśli nie samobójcą. Jest po prostu bardzo gorąco i robienie tam czegokolwiek jest mocno utrudnione. Natomiast wtedy, kiedy u nas się zaczyna robić zimno, wrzesień jeszcze jest tam bardzo ciepło, ale już październik, listopad to są miesiące, kiedy jest bardzo przyjemnie. Potem grudzień, styczeń, luty to jest zima i to taka zima, o której mówiła Jagoda. No i potem znowu mamy marzec, kwiecień, maj, miesiące, kiedy jest tam bardzo przyjemnie i bardzo polecamy wam wtedy odwiedzić ten naprawdę przyjazny kawałek Bliskiego Wschodu. Dziękujemy pięknie, że dotrwaliście do końca. To tyle na dzisiaj. Za 2 tygodnie będzie dla odmiany mój odcinek, w którym porozmawiam o fotografii z Karolem Nienartowiczem, jednym z moich ulubionych fotografów krajobrazowych z Polski. I będzie też ogłoszenie o plenerze fotograficznym, który będę organizował na Podlasiu. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to już teraz można się odzywać. A tymczasem zostawiam was z dźwiękami z Cytadeli w Ammanie o zachodzie słońca, kiedy z każdej strony dobiegają nas dźwięki muezinów wzywających na wieczorną modlitwę.